Pomorskie miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji i osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 grudnia bieżącego roku podjęła uchwałę o zmianie cen detalicznych całego szeregu wyrobów. Nowe ceny detaliczne obowiązywać będą od dnia 13 grudnia bieżącego roku.
Taki komunikat usłyszeli Polacy w grudniu 1970 roku. To była główna przyczyna protestów robotników na Wybrzeżu, które zostały krwawo stłumione. O grudniu 70 opowiada nasz dzisiejszy gość dr Piotr Brzeziński z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Statystyczny Polak połowę swoich dochodów wydawał na żywność. To już świadczy o tym, że sytuacja była bardzo trudna. W momencie, gdy władze tuż przed Bożym Narodzeniem ogłosiły tą drastyczną podwyżkę cen, ucierpieli przede wszystkim najbiedniejsi, głównie młodzi robotnicy, mieszkańcy hoteli robotniczych. I to właśnie ci młodzi ludzie, którym propaganda komunistyczna obiecywała złote góry, którzy przyjechali tutaj na wybrzeże z całej Polski, ci ludzie się zbuntowali.
Komuniści próbowali tonować te negatywne nastroje w społeczeństwie. Do Gdańska przyjechał specjalnie Stanisław Kociołek, wicepremier PRL. Jak został przyjęty?
Kociołek był dobrze znany na Wybrzeżu. On wcześniej był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZP w Gdańsku. Od lipca 70 roku był jednak już w Komitecie Centralnym i liczył na swój autorytet, swoją charyzmę. Ja miałem okazję z nim rozmawiać na ten temat. Powiedział mi, że przyjechał tutaj w grudniu, bo w dalszym ciągu mieszkała tutaj jego żona i dziecko. Jeszcze nie zdążyli wrócić do Warszawy. Czuł się niejako zobowiązany swoją wcześniejszą funkcją. Ale efekt był bardzo zły, to znaczy Kociołek mówił w taki sposób, że ludzie nie wierzyli w jego zapewnienia. To znaczy 12 grudnia 70 roku odbyło się takie spotkanie podstawowej organizacji partyjnej w Stoczni Gdańskiej, której Kociołek był członkiem. On w zasadzie miał prosić tych ludzi o wsparcie dla podwyżki, jednakże tylko ich rozłościł. Na końcu powiedział im, że nie prosi ich o pomoc, bo podwyżka i tak jest zadecydowana. Więc ci ludzie całkiem słusznie wyszli z sali, w międzyczasie go wygwizdali i efekt był taki, że nikt nie uwierzył w te zapewnienia władzy.
No właśnie, te nastroje były bardzo napięte i pomorskie zakłady pracy postanowiły zastrajkować. Jak wyglądało to w Gdańsku?
W Gdańsku motorem strajku była Stocznia Gdańska imienia Lenina, gdzie strajk zaczął się w poniedziałek 14 grudnia, tuż po godzinie 6. Przez pierwsze godziny wszystko odbywało się na terenie zakładu. To był całkowicie spokojny protest. Ludzie udali się pod siedzibą dyrekcji, jednakże dyrektor nie był w stanie im nic obiecać. Nie był w stanie wycofać tej podwyżki, jedynie mówił, że może przydzielić jakieś skromne premie dla robotników. To oczywiście nikogo nie uspokoiło. I około południa robotnicy postanowili wyjść na miasto. Na początku skierowali się pod tą właściwą siedzibę, czyli pod Komitet Wojewódzki PZPR-u, bo wiedzieli, że tam znajduje się realna władza, ale no, nie miał kto z nimi rozmawiać. Pierwszy sekretarz Alojzy Karkoszka przebywał wtedy w Warszawie. Jedynie jeden z jego zastępców, Zenon Jundził, wyszedł do robotników, ale powiedział wprost, że nie ma żadnych kompetencji, zwracając się do nich towarzysze, tylko ich rozłościł. Widać było, że język partyjnego działacza w ogóle nie pokrywa się z odczuciami zwykłych ludzi.
Uczestnikiem protestów w Gdańsku był Wiktor Krumin, wówczas 18-latek. Po skończeniu szkoły zawodowej w Lidzbarku Warmińskim dostał pracę w Stoczni Gdańskiej. Po raz pierwszy publicznie dzieli się swoimi przeżyciami.
Pracowałem jako cieśla okrętowy. Myśmy pracowali w tym właśnie dniu, akurat na takim statku, który wirował nad stocznią. To była bardzo duża baza przetwórnia. Żeśmy widzieli tego właśnie punktu, co się dzieje pod dyrekcją stoczni. I jak zaczęło się zgromadzenie 14 grudnia, no to ja z dwoma kolegami, żeśmy, tak jak żeśmy stali, dołączyliśmy do tej grupy, zresztą bardzo dużej, która szła później przez Stocznię Północną, aż na Politechnikę. I tak się zaczęło, że zaczęliśmy w tym uczestniczyć. Ja również.
Czyli można powiedzieć, że trochę wir historii pana tak wciągnął.
Nie wiem, no ludzie są różni. Ja po prostu nie mogłem na to biernie patrzeć. W zasadzie nic mnie nie trzymało, nie byłem żonaty, nie miałem jakichś zobowiązań większych. A wiedziałem, jak jest w Polsce, bo się interesowałem tym, więc myślałem, że to właściwie jakaś okazja jedyna, żeby ten system jakoś zmienić. I dlatego uczestniczyłem.
Robotnicy starali się przekonać studentów Politechniki Gdańskiej, żeby dołączyli do nich. Byli też pod siedzibą Radia Gdańsk we Wrzeszczu, ale nie udało im się dostać na antenę. Chcieli poinformować o swoim proteście. Po południu doszło do pierwszych starć z milicją.
No i wtedy już tutaj koło dworca milicja plus ZOMO zaczęli już nas tam zatrzymywać. To znaczy nic tam się aż takiego wielkiego nie działo, ale już wiadomo było, że coś się dzieje. Natomiast 15, to 15 było bardzo, bardzo mocno. 15 żeśmy wyszli spod drugiej bramy. Rano około godziny 7. Ludzi było dużo, tam było około 4-5 tysięcy. Poszliśmy prosto na dworzec gdański. Już się wtedy spotkaliśmy z takim większymi oddziałami milicji i ZOMO. Chcieli nas zatrzymać, zaczęły się przepychanki, to takie przepychanki dosyć ostre. W końcu tłum, że tak powiem, przepchał oddziały milicji i ZOMO w kierunku Gdańska, tam centralnego i na ulicę Świerczewskiego. Jak żeśmy doszli na ulicę Świerczewskiego, to wtedy w zasadzie zaczęły się takie już porządne protesty, żeśmy tam wykrzykiwali, chcemy chleba, nie chcemy takich cen i tak dalej. No i policja próbowała nas po prostu zastraszyć, zaczęli strzelać do nas gazem łzawiącym i takimi świecami dymnymi. No to myśmy zaczęli wyrywać kamienie, bruk. No i zaczęły się takie, powiedzmy sobie, w cudzysłowie można powiedzieć, walki. Było bardzo ciężko. W pewnym momencie nastąpiło przesilenie, bo milicja otrzymała jakieś tam posiłki. No i zaczęli nas gonić. Uciekaliśmy. No cóż, byłem cały czarny, załzawiony. Wiadomo, w ferworze walki przeczekałem najgorsze na dworcu i wróciłem pod komitet wojewódzki. A tam pod komitetem wojewódzkim wówczas już komitet wojewódzki był podpalany z piwnic kilkakrotnie. Klatka schodowa się już paliła. Widziałem, że tam dym się mocny unosił. Tam znowu były walki. No, uczestniczyłem w tym, no faktycznie. Nie będę ukrywał, ale ktoś musiał. Trwało to gdzieś do godziny 19. Było znowu przesilenie, bo wkroczyło wojsko na transporterach wojskowych. Pamiętam, że zaczęli nas spychać do dworca głównego i rozpraszać. No i wówczas ja próbowałem się dostać do domu, a mieszkałem na Stogach, na ulicy Tamki.
Jak do tego doszło, że polała się krew w Gdańsku?
Decyzja o użyciu broni palnej została podjęta w gabinecie Władysława Gomułki we wtorek 15 grudnia rano, około godziny 9. Ale zanim ona została przekazana na wybrzeże, już padli pierwsi zabici. To świadczy o tym, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Tutaj należy podkreślić, że Gomułka już w poniedziałek 14 grudnia otrzymał meldunek od Służby Bezpieczeństwa, z którego wynikało, że w Gdańsku zabito dwóch milicjantów. To było kłamstwo. Mamy więc dowód na to, że centrala partyjna była od samego początku tego grudniowego dramatu dezinformowana. Oczywiście można gdybać, kto i dlaczego dezinformował Gomułkę, ale fakty są takie, że Gomułka, będąc święcie przekonany o tym, że już polała się krew milicjantów w Gdańsku, wydał dyspozycję o tym, że w obronie własnej mają oni strzelać. W rzeczywistości wyglądało to tak, że pierwszą ofiarą grudnia był młody stoczniowiec ze Stoczni Gdańskiej, Józef Widerlik, który został spontanicznie zastrzelony przez funkcjonariusza ZOMO Mariana Zamorczyńskiego w momencie, gdy zastąpił mu drogę. ZOMOwiec bał się, że ten stoczniowiec go obezwładni. To rozłościło tłum. Zamorczyński został brutalnie pobity. Po kilkunastu dniach zmarł. Także to są pierwsze udokumentowane ofiary grudnia 70 w Gdańsku.
Czy sytuacja w Gdyni wyglądała inaczej niż w Gdańsku?
To są zupełnie dwie różne sytuacje. W Gdańsku mieliśmy regularne walki uliczne, podpalenie Komitetu Wojewódzkiego, próbę zdobycia Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, również zniszczono siedzibę związków zawodowych. W Gdyni protest był całkowicie pokojowy, od samego początku świetnie kierowany, choć spontanicznie, bo członkowie Komitetu Strajkowego z Gdyni byli osobami, które się wcześniej nie znały. Tu sytuacja była również o tyle inna, że pojawił się po stronie władz człowiek, który po prostu wysłuchał robotników. Tym człowiekiem był Jan Mariański, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. I okazało się, że wystarczyło to, żeby ktoś z władz wyszedł do robotników, podpisał z nimi jakiekolwiek porozumienie i obiecał, że przekaże je dalej. On nic więcej nie mógł zrobić, dlatego też nie obiecywał cofnięcia podwyżki. To wystarczyło. Jednakże sytuacja zmieniła się kilkanaście godzin po podpisaniu tego porozumienia.
Bo zostali aresztowani członkowie, tak? Tak, Komitetu Strajkowego. Tak.
Członkowie Komitetu Strajkowego w Gdyni zostali bezpodstawnie aresztowani i pobici. To miało miejsce w nocy z 15 na 16 grudnia. Tutaj możemy się zastanowić, po co milicja aresztowała tych ludzi, kiedy oni doskonale wykonywali swoje zadania, panowali nad sytuacją w mieście. Meldunki esbeckie z 15 grudnia są jednoznaczne. W Gdyni panuje spokój. Po tym, jak wieść o aresztowaniu i pobiciu tych przywódców strajku rozeszła się po mieście, od rana 16 grudnia meldunki esbeckie są zupełnie inne. Jest mowa o narastającym napięciu, oburzeniu ludzi, o chęci ich odbicia. Można wręcz odnieść wrażenie, że komuś zależało na takiej zmianie nastrojów wśród mieszkańców Gdyni.
Kolejny etap, czyli władze postanawiają zamknąć stocznię. Tymczasem w wieczornym przemówieniu wicepremier Kociołek w telewizji wzywa robotników, żeby jednak przyszli do pracy. No i kończy się to tragicznie.
Kociołek dwukrotnie w grudniowych dniach zabierał głos. Za każdym razem kończyło się to tragedią. Ja bym cofnął się jeszcze do 15 grudnia, kiedy Kociołek powiedział stoczniowcom gdańskim poprzez kamery telewizyjne, że mogą oni spokojnie wrócić do pracy. I co się stało? Gdy 16 grudnia pracownicy Stoczni Gdańskiej pojawili się pod swoim zakładem, okazało się, że stocznia jest szczelnie otoczona przez wojsko. Były tam czołgi, transportery opancerzone, stanowiska karabinów maszynowych. Oni weszli do stoczni, bo ich przepuszczono. Jednakże nie dziwmy się, że nie podjęli normalnej pracy. Około godziny 8 doszło do tragicznej sytuacji. Grupka młodych robotników wyszła przez bramę numer 2. Wtedy rozległy się strzały. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo, czy oni chcieli uformować jakiś protestacyjny pochód, czy po prostu wrócić do domów. Efekt jest taki, że dwie osoby zginęły, było też wielu rannych. I tak naprawdę to wydarzenie spacyfikowało Stocznię Gdańską. Tutaj mamy rolę Kociołka, którego przemówienie tak naprawdę skierowało ludzi wprost pod karabinowe lufy. Dzień później powtórzył ten manewr, to znaczy zgłosił się głównie do mieszkańców Gdyni, do pracowników gdyńskich zakładów. To jego słynne przemówienie z 16 grudnia miało identyczną niemalże treść jak to wcześniejsze skierowane do mieszkańców Gdańska. Z tym, że zastanawia to, że Kociołek tak jakby w ogóle nie zastanawiał się nad konsekwencjami. To znaczy wiedział już, co wydarzyło się w Gdańsku, a mimo to zrobił praktycznie to samo.
Nie zastanawiał się, czy jednak było to działanie z premedytacją, działanie celowe, bo trudno uwierzyć, żeby było inaczej.
Miałem okazję go o to zapytać. Oczywiście zapewniał, że nie było tu żadnej chęci prowokacji z jego strony. On sam do końca swoich dni zapewniał, że on również był ofiarą pewnej manipulacji, co jest zrozumiałe, bo to była jego linia obrony w procesie grudniowym. Jednakże fakty są takie, że to bardzo dwuznaczna sytuacja. To dwukrotne wystąpienie. Człowiek o inteligencji Kociołka musiał sobie zdawać sprawę z tego, że naraża ludzi na niebezpieczeństwo. I jest jeszcze druga rzecz, otóż blokada wojskowa, która została ustawiona przy przystanku Gdynia Stocznia. W zamierzeniach oficjalnych miała nie dopuścić robotników do zakładów. Z tym, że ona została ustawiona tuż za zejściem z peronu. A do stoczni, do portu było jeszcze ponad kilometr. Więc pytanie, dlaczego oficerowie, którzy w ten sposób organizowali tą blokadę, nie dali ludziom, którzy co kilka minut dojeżdżali w to miejsce, nie dali możliwości spokojnego opuszczenia tego rejonu. No, oni wręcz wjechali w potrzask. I biorąc pod uwagę to, że było ciemno, ludzie byli zdenerwowani, zdezinformowani, no to musiało dojść do tragedii.
Jedną z pierwszych zabitych osób był 24-letni Zygmunt Polito, pracownik gdyńskiej stoczni. Mimo, że minęło niemal pół wieku od tej tragedii, jego siostra Irena Nawrocka ze łzami w oczach wspomina ostatni dzień życia swego brata.
Mieszkaliśmy na Śląskiej, postój taksówek, no i parę kolegów wsiadło do jednej taksówki i jechali w stronę stoczni do pracy, bo nic nie jechało. Przy moście już nie puszczali nikogo, więc taksówkarz się zatrzymał. Wysiedli, a brat płacił, bo jeszcze miał resztę w kieszeni, płacił za taksówkę i wysiadł jedną nogą i dostał rykoszetem prosto w skroń. Także trup na miejscu. 5:55 już nie żył. 17 grudnia w ten czwartek, nie? No i nie wiedzieliśmy gdzie, co, bo nie wrócił, no to tata tam wieczorem szukał wszędzie, między znajomych kolegów szukali, nikt nie widział, no to poszedł do szpitala Tam jakoś mu się udało dostać aż do dyrektora szpitala, a nikogo nie było w pokoju. No i tata wszedł do tego pokoju, tam chciał czekać coś, ale papiery leżały na środku biurka i tam pisało Zygfryd Polito. Nie Zygmunt, tylko Zygfryd. No i data urodzenia się zgadzała, także był przekonany. Na to przyszedł dyrektor i wyprosił, nie powiedział nic, że to prawda czy nieprawda. Nie? To był czwartek 17, no to siedzieliśmy w domu, czekaliśmy na jakiś odzew. W sobotę była godzina, tak chyba 11, może pół do 12 w nocy. Ktoś puka, a przyjechał dwóch urzędników, że na dole stoi Nysa, jak chcemy jechać, to możemy jechać na pogrzeb.
Czyli nawet państwa nie poinformowano, tylko od razu poinformowano o pogrzebie.
O pogrzebie, tak. No to żeśmy zebrali wszystko, co mogliśmy, ubranie, bo miał wszystko przygotowane, bo miał mieć w styczniu ślub. Tylko żeśmy zapomnieli butów.
Na pogrzeb mogła udać się tylko rodzina. Nie pozwolono m.in. pojechać po narzeczoną Zygmunta Polito. Jednak rodzinie udało się zabrać ze sobą sąsiada.
Żeśmy jakoś zapukali i on się ubrał i wyszedł i nikt nic nie mówił i pojechał z nami. No i tam po prostu, jak żeśmy dojechali, to chowali na Sebrzysku. Był nago, prześcieradło i nago. Także ubrali i zaraz był pogrzeb. Przyszliśmy. W ogóle nie wiedzieliśmy, tam był jakiś kapelan, nie, który wszystko wiedział, to już szliśmy tak daleko, nie wiedzieliśmy gdzie. Żeśmy tam zaraz się pytali, czy będzie można te zwłoki tu na witamino czy coś. Tak, tak, ten kapelan wszystko wiedział, że tak, będzie można. No i w ostatniej jeszcze chwili po prostu nie było butów i sąsiad zdjął buty swoje, skarpetki, żeby on mógł ten i tak był pochowany, że po prostu miał buty. No i potem na drugi dzień już nie było szans, żeby wejść na cmentarz, bo otoczony był cmentarz, no to było chyba ZOMO wtedy, bo to w takich mundurach i nie wolno było, tak żeśmy nie byli na cmentarzu, no ale potem za parę dni żeśmy już potem chodzili na cmentarz, nie, żeby pamiętać, gdzie to jest, nie?
Czy pozwolono państwu mszę na przykład za zmarłego zamówić?
Tak, tak. Tu ksiądz Jasnak w Gdyni wszystko organizował. Zaraz przyszedł jeszcze ksiądz Żwicki, bo to myśmy należeli do Serca Jezus w Gdyni i organizowali jedną, że drugą. Także przychodził, nas odwiedzał ksiądz Jasnak i ksiądz Żwicki też. Także. No i potem przychodzili panowie z prokuratury z Gdańska. No interesowali się naszą rodziną, nie? Tutaj nam tłumaczyli ze względu na dobrą opinię. Nie miał nic wspólnego z żadnymi strajkami, żadnymi, jak to mówili, że to wierzchodziele.
Rodzina Polito była przez lata inwigilowana, o czym przekonała się pani Irena Nawrocka, zaglądając do esbeckich teczek. Cały czas obserwowano rodziców ofiary. Odnotowywano wizyty w kościele, a nawet to, że ktoś wracał do domu z chlebem w siatce.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Cielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł.
Łącznie według oficjalnych danych śmierć w Gdyni poniosło 18 osób, 18 młodych mężczyzn. Dodajmy, że najmłodsi z nich mieli po 15 lat i byli uczniami szkół podstawowych.
Kim byli ci ludzie? To byli demonstranci, czy to były przypadkowe ofiary?
Przygotowując parę lat temu książkę Pogrzebani nocą, miałem okazję poznać bliżej rodziny tych osób, a także ich znajomych. I to, co uderza, a czego nie można było się dowiedzieć w okresie PRL-u, to, że ci ludzie nie byli żadnymi wrogami komunizmu. To były zwykłe osoby, które po prostu znalazły się w nieodpowiednim miejscu, w niewłaściwym czasie. Można powiedzieć, że każdy, kto tego dnia chodził ulicami Gdyni, był narażony na śmierć. Zdarzało się tak, że ktoś zginął w drodze do szkoły, ktoś inny tego dnia poszedł na wagary, bo chciał zobaczyć z bliska czołgi i dosięgła go zabłąkana kula. Oprócz tego mamy szereg przykładów o tym, że niektórzy ludzie dostawali całe serie z karabinów maszynowych. A więc to nie było strzelanie na postach, strzelanie w powietrze. To było strzelanie po to, żeby zabić.
Zawsze był problem z ustaleniem liczby ofiar. Skąd to wynikało i ile rzeczywiście osób zginęło wtedy w grudniu 70 roku na Wybrzeżu?
Problem jest taki, że my cały czas operujemy oficjalnymi danymi zawartymi w dokumentach stworzonych przez władze komunistyczne. Według oficjalnych danych śmierć poniosło 45 osób, a 1165 odniosło rany. Mówię tutaj o Trójmieście, Elblągu i Szczecinie. Na samym Wybrzeżu Gdańskim ofiar śmiertelnych było 27. Problemem związanym z listą ofiar jest również to, że niektóre osoby umierały wskutek obrażeń odniesionych w grudniu już w roku 71, w styczniu, a nawet później. To jest do dziś dyskusja, czy ta oficjalna lista jest właściwa.
Wróćmy do wspomnień Wiktora Krumina, który 14 i 15 grudnia uczestniczył w protestach w Gdańsku. 16 grudnia rano został aresztowany. 18-latka brutalnie pobito na komendzie milicji przyokopowej. Dopiero teraz, po prawie pół wieku, zdecydował się o tym opowiedzieć.
Ciężko aż mówić. Jak przypomnę, to było fatalnie. Taki gruby policjant, wysoki, rosły, milicjant, przepraszam, złapał mnie za włosy, odwrócił mi twarz i mówi, że to ten naszych chłopaków z mostu rzucał. Chociaż absolutnie ani ja jego znałem, ani ja nikogo nie rzucałem. Złapał mnie za włosy, miałem długie włosy, była taka moda i po prostu zdjął hełm i mi uderzył w czoło. No, straciłem przytomność. Obudziłem się na biurku, leżałem na biurku zakrwawiony i się obudziłem, nie wiedziałem, o co chodzi. I podszedł jeden z milicjantów, wyciągnął nóż, chyba scyzoryk, i zaczął mi obcinać włosy, to znaczy wyrywać włosy. Wyrwał mi całą połowę lewą, powiedział, jak nie umiesz się ostrzyć, to ja ci ostrzygę. Ściągnięto mi później z tego biurka i wrzucono na korytarz. Ciągnięto mnie po tym właściwie korytarzu, bo sam nie byłem w stanie iść, a oni stali, milicjanci stali wzdłuż tego korytarza, obandażowani, co prawda byli, mieli, pamiętam, i głowy obandażowane, ręce obandażowane, różnie. No i tak jak mnie ciągnęli przez ten korytarz, tak mnie tłukli. Albo pałą, albo nogami. Zaciągnięto mnie na koniec korytarza, no i wtedy dopiero chyba to był najgorszy moment, bo podszedł do mnie jeden z nich, wyciągnął pistolet, przyłożył do głowy i powiedział, że no to ja z tobą teraz skończę.
Po tygodniowym areszcie Wiktor Krumin został zwolniony i pojechał do rodzinnej miejscowości pod Lidzbarkiem Warmińskim. Leczył się przez wiele tygodni. Miał połamane żebra, zaniki widzenia i po uderzeniu w czoło ogromne problemy z zatokami. Tragedia na Wybrzeżu doprowadziła do odsunięcia Władysława Gomułki od władzy. 20 grudnia na stanowisku pierwszego sekretarza KC PZPR zastąpił go Edward Gierek i wygłosił przemówienie telewizyjne.
Nie mogą nie cisnąć się na usta pytania, dlaczego doszło do tego nieszczęścia, jak narosły i dlaczego nabrzmiały tak ostre konflikty społeczne.
Czy pan jako badacz, jako historyk jest dzisiaj w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi polityczną odpowiedzialność za przelaną krew? Kto był decydentem wówczas?
Jeśli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to sprawa jest bardzo prosta. Władze Polski Ludowej, przede wszystkim pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, premier PRL Józef Cyrankiewicz, wszyscy ich najbliżsi współpracownicy. To, że w gabinecie Gomułki zapadła decyzja o użyciu broni, też nie jest przypadkiem, bo tak naprawdę szef partii decydował wówczas o całej polityce kraju. Swego czasu można było gdzieś wyczytać w publicystyce, a nawet w książkach historycznych, że generał Jaruzelski nie miał wpływu na to, co się działo w 70 roku, że był świeżo mianowanym ministrem obrony narodowej, młodym, niedoświadczonym. To jest wielutna bzdura. Wiemy, że generał Jaruzelski na tym posiedzeniu u Gomułki bardzo konkretnie mówił już o dyslokacji wojsk.
A skoro sprawa jest tak prosta, to dlaczego ten proces, który ciągnął się latami, właściwie nie skończył się niczym konkretnym, a w zasadzie ci ówcześni decydenci nie zostali pociągnięci do prawnej odpowiedzialności?
Myślę, że to pytanie powinno być zadane prawnikowi. Ja jestem historykiem. Dla mnie nie ma wątpliwości, kto ponosi winę za grudzień. Wiem, że w procesie wykonano olbrzymią pracę. Parę lat temu zresztą wytworzoną w trakcie śledztwa i procesu dokumentację przejęliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest kopalnia wiedzy dla historyków. Ale tak naprawdę życie pokazuje, że prawda historyczna, a prawda zatwierdzana poprzez wyroki sądowe, to są często dwie zupełnie różne kwestie.
Pomorskie miesiące.
Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
I Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.